Chwała Bogu, witajcie. Przyznam szczerze, że dzisiaj, gdy przyszedłem tutaj do zboru, to odczułem takie wyjątkowe wsparcie w tej duchowej rzeczywistości, miłość, akceptację. I pomyślałem sobie w trakcie uwielbienia, że dzisiaj ktoś naprawdę musiał się modlić o czas nabożeństwa. Kimkolwiek jesteś, jeśli modliłeś się dzisiaj przed nabożeństwem, to chcę ci podziękować. Bo wierzę, że już od pierwszych chwil, jak tylko mogłem tutaj być, to mogliśmy już naprawdę odczuwać Bożą obecność. Dzisiaj niestety jestem sam, ale moje kazanie mogła już rano wysłuchać moja żona i powiedziała do mnie coś takiego. Wiesz, to słowo jest do ciebie. Ja mówię, no tak. To prawda, to jest słowo do mnie, bo to jest słowo, powiem, na ten sezon, które mocno we mnie pracuje. I mamy taką tendencję jako ludzie, jako Boże dzieci, że kiedy myślimy o jakimś słowie, jakimś kazaniu, to mówimy, o, to jest do tego brata, którego akurat dzisiaj nie ma. Szkoda, że on tego nie słyszy. Albo moglibyśmy powiedzieć, o, to jest słowo do mojej żony. Szkoda, że gdzieś tam jest na dole z dziećmi. Zawsze myślimy o kimś innym, o osobie trzeciej, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy podeszli do tego słowa jako słowo, które jest przeznaczone szczególnie dla ciebie. Wierzę, że dzisiaj Pan Bóg chce mówić o tym, abyśmy otworzyli swoje usta i wypowiedzieli słowo życia. Wiecie, nasz język jest niezwykłym organem. Wyczytałem taką ciekawą definicję, że język to jeden z najważniejszych organów mowy służący do komunikacji za pomocą systemu znaków dźwiękowych. Do końca nie zgadzam się z tym twierdzeniem znaków dźwiękowych, jakkolwiek te dźwięki, o których tutaj mowa, a tak naprawdę słowa, które wypowiadamy, mają ogromną moc. Najważniejszy werset w Biblii odnośnie języka jest zapisany w Księdze Przypowieści Salomona. To jest 18 rozdział, 21 werset, gdzie możemy przeczytać: śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Także język, mały organ, ale niezwykle ważny. Czytamy: śmierć i życie są w mocy. I to słowo mocy chciałbym szczególnie podkreślić. Ja bym nawet przyrównał język do noża. To jest przedmiot codziennego użytku. W ręku kochającej matki może posłużyć do przygotowania pysznego posiłku, a w ręku mordercy może stać się narzędziem zbrodni. Każdy z nas ma język i zupełnie naturalne jest to, że używamy go do komunikacji. No, chyba że mamy jakieś ciche dni i świadomie się nie odzywamy. Ale raczej się odzywamy, prawda? Jakby nie patrzeć, w wypowiadanych przez nas słowach jest moc. Jak popatrzymy do pierwszych stron Biblii, to dostrzegamy, że kiedy jeszcze niczego nie było, kiedy nawet nie było kształtu dzisiejszego świata, Bóg wypowiedział słowo. To słowo miało moc sprawczą, to ono przyniosło życie. Ono dało początek wszechświata, galaktyk, słońca, planet. Boże Słowo. Jak to możliwe? Słuchajcie, Biblia uzasadnia tę moc następująco w liście Jakuba. To jest 3 rozdział. Będę czytał 5 i 6 werset oraz 8 do 10. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary nakręca koło najniższych skłonności. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno do tego miejsca. Jakub, pisząc swój list, zwraca uwagę na to, jak małą, niewielką częścią ciała jest nasz język, a potrafi utrzymać w ryzach całe ciało. Ponadto pisze też w tym samym rozdziale, myślę, że to jest jeden z najważniejszych rozdziałów odnośnie języka zapisany w całej Biblii, i zwraca uwagę na to, że wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Czytamy o tym, że język jest jak mały ster wielkiego okrętu, jest jak wędzidło w pysku konia i wreszcie jest jak mały, niewielki, być może ledwo tlnący się ogień, który potrafi zapalić wielki las. Może dosyć tych porównań. Odpowiedzmy sobie szczerze, czy zdarzyło wam się kiedyś powiedzieć coś, czego później żałowaliście? Bądź zdarzyło wam się rozpocząć wypowiedź, po czym w trakcie zdaliście sobie sprawę, że te słowa jednak nie powinny paść na tym miejscu. Tym właśnie jest nasz język. Czasem potrafi nawet nas zaskoczyć. Szczególnie, kiedy nie przykładamy wystarczającej uwagi do tego, co mówimy. Jednak musimy uświadomić sobie, że nasze słowa mają znaczenie. Pastor Kyle Edelman porównał wypowiadane słowa do tatuaży. Pewnie zastanawiacie się, skąd to porównanie. Powiedział coś takiego. W dzisiejszych czasach wielu ludzi robi sobie tatuaże. Czasem bywa, że powstają pod wpływem chwili. Bywa nawet tak, że ludzie do końca nawet nie przemyślą tego, co robią i jak ich ciało będzie wyglądać do końca życia. I mówi tak, podobnie jest ze słowami. Raz wypowiedzianej sentencji nie można już wymazać. Myślę sobie, to jest niezwykle ważne, bo jeśli powiedziało się coś niestosownego, raniącego drugiego człowieka, można przeprosić. Ale te słowa już zafunkcjonowały w czasoprzestrzeni. Nie da się ich tak po prostu wymazać. Wiecie, opowiem wam przykład z mojego życia. Miałem 7, może 8 lat. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze na blokowisku. I dwóch takich chłopaków, strasznie upierdliwych, czepiało się mnie i przezywało mnie. Nazywali mnie Downem. Pocieszające jest to, że w latach 90. to przezwisko miało połowę dzieci. Niemniej jednak bardzo tego nie lubiałem. Wiecie, i te słowa były właśnie jak taka nalepka nalepiona na mnie. I często jest tak, że ludzie wypowiadają w naszą stronę jakieś słowa i tak naprawdę przyklejają jakieś naklejki, które gdzieś tam ciągniemy z sobą. Wiecie, gdzieś tam po latach jestem wdzięczny Bogu, że jako mały chłopiec zdecydowałem się, że odnajdę miejsce zamieszkania tych chłopaków i stwierdziłem, że nie będę z nimi rozmawiał, ale porozmawiam z ich mamą. I poszedłem, nieco wystraszony, nogi z waty, zadzwoniłem na domofon, przedstawiłem się, poszedłem do tego mieszkania i powiedziałem, że ten i ten chłopak przezywają mnie, a ja się na to nie zgadzam i nie chcę, żeby tak na mnie mówili. Tyle całej tej historii. No i to na szczęście się ucięło. Ale bywa tak, że pewne słowa ciągną się za nami. Może ktoś kiedyś w szkole nam powiedział, że słuchaj, ty nigdy nie będziesz umiał angielskiego. Pamiętam na studiach, poznałem na duszpasterstwie akademickim taką dziewczynę Martę i ona z języka angielskiego na maturze ledwie dostała 2. Ale ona lubiała ten język. To było ciekawe. I tak się jej życie potoczyło, że wyjechała do Irlandii i na pewno mówi ode mnie kilka razy lepiej po angielsku. Niemniej jednak ktoś kiedyś jej powiedział, że nie nadaje się za bardzo, że musi popracować nad sobą, musi popracować nad tym językiem. I może poniekąd to też determinowało jej ocenę. Niemniej jednak Pan Bóg pokazał, że może mówić. I że może przebywać w kraju, gdzie mówi się po angielsku. Może jeszcze jeden taki przykład. Pamiętam z pierwszej klasy podstawówki. Miałem takiego kolegę, który miał ogromny problem z wymawianiem literki R oraz L. A że miał na imię Karol, to powiem wam, że Kajoj to po prostu było coś, co do niego przykleiło się już na cały czas tej szkoły. Kajoj, kajoj, kajoj. Zawsze był kajoj i tak już zostało. Może się uśmiechamy, ale z perspektywy czasu to trochę przykre, bo widzimy, jak ten mechanizm działa. Po prostu ktoś nam coś przylepi, pewne jakieś słowa i to potrafi się ciągnąć za nami całe życie. Także musimy uważać na to, co mówimy. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli się coś powiedziało, to nie można już tego, jak to mówi młodzież, odpowiedzieć do tyłu. Jeśli już coś zobaczyliśmy, to nie można czegoś odzobaczyć. Po prostu słowa zostały powiedziane i koniec. One już zafunkcjonowały. Dlatego musimy uważać. Musimy uważać, co mówimy, bo słowa mają moc i odbijają piętno. One czynią różnicę w naszej rzeczywistości. Powrócę jeszcze do tych tatuaży. Teraz, kiedy tak dużo ludzi to robi, to coraz więcej jest memów i programów o ludziach, którzy robią sobie jakiś tatuaż, nie przemyśleli dokładnie tego, co chcieli tam zobrazować. No i po czasie próbują to naprawić. I wiecie, i są programy, gdzie ludzie po prostu, no, widzimy, jak dokonują pewnego rodzaju korekty. I faktycznie można dokonać korekty, ale już tak naprawdę ten ślad zostanie na całe życie. I wiecie, powiem coś poruszającego. Nasze słowa też zostają na zawsze, na całe życie. A dlaczego tak myślę? W Biblii, a dokładnie w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale od 36 wersetu czytamy: z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Zatem nie ma żartów z językiem. A ty, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, przyjacielu, a ty jak sobie radzisz z językiem? Gdy otwierasz usta, to czy przynosisz życie, czy śmierć? Pokój, czy kłótnie? Prawdę, czy kłamstwo? Pocieszenie, czy zniechęcenie? Co jest na twoich ustach? W Ewangelii Łukasza czytamy, że z obfitości serca mówią usta. Stąd wnioskuję, że to, co w naszych sercach, to powinno być na ustach. Więc pytając o usta, tak naprawdę pytam o stan naszego serca. Wiecie, że gdy przygotowywałem się do tego kazania, skorzystałem z gotowego opracowania odnośnie tego, co Biblia mówi na temat języka. Przeglądałem niemalże wszystkie wersety, głównie z przypowieści Salomona, z psalmów, kilka z księg prorockich i już niewiele z Nowego Testamentu. I nie miałem czasu na to, by robić dokładne statystyki procentowe, ale w mojej ocenie około 90% słów, które mówią o języku w Biblii, są negatywne. Jest to negatywny opis języka. Czytamy i przytoczę, postaram się te wszystkie słowa najważniejsze przytoczyć. Czytamy w Biblii między innymi o tym, że język jest kłamliwy, że jest kłótliwy, że jest zdradliwy. Na przykład Psalm 120, werset 2 czytamy: ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka. Ponadto w innych miejscach czytamy, że język jest jak ostry nóż, że język jest jak wąż, jest przewrotny, język jest zabójczą strzałą, jest zuchwały. No i co dalej? Co potrafi zdziałać jeszcze język? Oto kilka przykładów. Język może złorzeczyć, knuć podstęp, a nawet zdradę. Język oprócz tego, że potrafi kłamać, mówi również oszczerstwa. Potrafi zdradzać sekrety, poróżniać. Język krzywdzi, również fałszywie schlebia oraz bluźni. I to wszystko, o czym teraz przeczytałem, o czym mówię, ma swoje źródło w Biblii. Tam więc jeśli ktoś chce, to potrafię to udowodnić i mogę przekazać ten tekst źródłowy. Ale jeden taki przykry przykład szczególnie do mnie dotarł, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza. Tekst, który mówi o miejscu Golgoty, gdzie Jezus oddawał swoje życie za całą ludzkość. To jest rozdział 27, werset 39. I czytamy tam takie jedno zdanie. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali mu, kręcili głowami. Ciężko sobie to wyobrazić, ale postarajmy się. Jezus wisiał na krzyżu jako przestępca, choć żadnego grzechu nie popełnił. Każdy oddech sprawiał mu ból i serce z trudem pompowało resztki krwi, a pewni ludzie, którzy tam przechodzili, kiedy on był w tej niezwykle trudnej sytuacji, potrafili mu jeszcze ubliżać. Niezwykle trudne. Myślę, że rozumiemy, jak ważne jest umiejętne posługiwanie się językiem. A jeśli jeszcze nie rozumiemy, to wierzę, że po tym zwiastowaniu tym bardziej będziemy rozumieli i będziemy wiedzieć. Bo nasze słowa tworzą rzeczywistość. Budują bądź rujnują nasze życie. I powiem taką dygresję. Spotkałem się w tym nawet w świecie, szczególnie jeśli chodzi o handel, o sprzedaż, wśród różnego jakiegoś nauczania, coachów i tak dalej. Ludzie, którzy wierzą w sukces, w osiągnięcie swoich celów i którzy wypowiadają to, naprawdę, którzy wypowiadają to, to się dzieje w ich życiu. I poniekąd wierzę, że też mogłem już tego doświadczać. I nawet zaczynam twierdzić, że to jest biblijne. W liście Piotra czytamy, to jest pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 10 werset, takie słowa. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi od zdrady. Natomiast psalmista Dawid w psalmie 34 od 13 wersetu napisał: jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro? I odpowiada zaraz na to pytanie. Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Dalej w tym psalmie czytamy jeszcze kilka warunków, które trzeba spełnić, by widzieć dobre dni. Jednak pierwszy, fundamentalny warunek to powstrzymać swój język od zła. A apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, mówi, że mają wręcz odrzucić nieprzyzwoite słowa. Pewnie kojarzycie ten fragment, ale przypomnę, to jest list do Kolosan, 3 rozdział od 8 wersetu. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. W innym tłumaczeniu obraźliwe wypowiedzi. I dalej czytamy. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, uczynkami. I dalej apostoł Paweł też w tym samym liście, ale w 4 rozdziale, w 6 wersecie pisze im: niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Także Boże Słowo sugeruje nam, że skoro jesteśmy nowym stworzeniem, nasz język też powinien być nowy, przemieniony. Słyszycie mnie? No, tak, tutaj jest napisane. To nie są moje słowa. A powiedzcie mi, kochani, a jak to jest na co dzień? Myślę, że lepiej będzie, jak mi nie powiecie, ale odpowiedzcie sobie sami. Nie będę za wami chodził, nie będę was pytał, nie będę was nagrywał. Tak tylko chcę to zostawić. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, nasze słowa, czyli to, co jest na naszych ustach, obrazuje nie tylko stan naszego serca, ale stan naszego życia. Kochani, wszyscy, którzy słuchacie tego zwiastowania, mam takie nieodparte wrażenie, że Pan Bóg dzisiaj chce nam coś pokazać. On chce przypomnieć nam o naszym języku. Wiecie, On chce użyć Twojego i mojego języka dla swojej własnej chwały. Jezus, kiedy odchodził już do nieba, tuż zaraz po swoim zmartwychwstaniu, pamiętacie, jakie przesłanie nam zostawił. Powiedział: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Znamy to na pamięć. I myślę, że rozumiemy, że pierwszym celem Kościoła, zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Drugim celem jest czynienie uczniami, a trzecim jest po prostu budowanie kultury Królestwa Bożego. I zdaję sobie sprawę z tego, że do każdego z tych trzech fundamentalnych zadań Kościoła Bóg potrzebuje Twoich i moich ust. Ewangelia musi zostać przekazana ustnie, świadectwo musi zostać wypowiedziane. Ja wiem, że możemy robić wiele dobrych rzeczy. Możemy pomagać biednym i chorym. Możemy karmić głodnych, możemy przygarniać sieroty i wdowy. Jednak Ewangelia musi zostać opowiedziana. Ktoś w końcu musi opowiedzieć o Jezusie i o tym, co On uczynił dla nas na krzyżu. I może dzisiaj jesteś tutaj na tym miejscu i myślisz sobie: oho, Marek zaczyna mówić o głoszeniu Ewangelii. Robi się niebezpiecznie, bo to nigdy nie było moją mocną stroną. Uwierz mi, to też nigdy nie było moją mocną stroną. Ale to, co mi pokazało, że można głosić Ewangelię, to misja, na którą pojechałem w młodym wieku. Bo stwierdziłem tak: skoro już jadę na wyjazd misyjny, no to dobrze by było tam powiedzieć o Jezusie. No i wysłali nas gdzieś na miasto. No i tak jak umiałem, tak opowiadałem. I przeważnie zaczynałem od swojej historii. Jeśli dzisiaj myślisz sobie: nie jestem najlepszy w opowiadaniu Ewangelii, a może nawet swojej historii, to chcę ci powiedzieć, że musisz spróbować. Najlepszą, a zarazem najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić, głosząc Ewangelię, to właśnie opowiedzieć swoją historię. Myślę, że tyle to już chyba wiesz i znasz ją najlepiej, bo ona w końcu jest twoja. Ale może ktoś odbić piłeczkę i powiedzieć mi: ale wiesz, moje świadectwo jest słabe. Nie piłem, nie paliłem, byłem w miarę dobrym uczniem, chodziłem do kościoła, no i wiesz, no i tak w pewnym momencie się nawróciłem. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Twoja historia, twoje świadectwo są dobre, bo są twoje. Wiecie, ja mógłbym się utożsamić z tym, co przed chwilą powiedziałem odnośnie nawrócenia. Nie miałem jakichś życiowych dramatów, ale był moment w moim życiu, kiedy uświadomiłem sobie, że pomimo tego, że prowadzę raczej dobre życie, bo jak to słyszymy, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, ale zdałem sobie sprawę, że potrzebuję przebaczenia grzechów, że potrzebuję usprawiedliwienia, że w końcu potrzebuję poznać Zbawiciela bliżej. I nie chcę już żyć bez Niego. I myślę, że w szczegółach ta historia jest warta usłyszenia, ta historia jest warta opowiedzenia. I skoro moja historia jest warta tego, by o niej opowiedzieć, to wierzę, że tym bardziej twoja. Więc czy czasem nie jest tak, że jesteśmy jak morze martwe, że przychodzimy do kościoła, jeździmy na konferencje, ładujemy cały czas te akumulatory, cały czas bierzemy do siebie, ale nigdzie nie upuszczamy tej dobrej wieści, tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Dzisiaj chciałbym właśnie was zachęcić poprzez to zwiastowanie, bo jak wiecie, bardzo duży nacisk już położyłem na język, ale szczególnie chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, żebyśmy w ogóle otworzyli usta. Wiecie, to, że dzisiaj jestem tutaj przed wami i w ogóle powstało to zwiastowanie, to dlatego, bo zobaczyłem, w jakim stanie jest moje serce. Patrzyłem na ludzi niewierzących i myślałem sobie: a może Pan Bóg stworzył tych bezbożnych na dzień sądu. Wybierałem sobie jakiś fragment z Biblii. Nie będę rzucał pereł między wieprze. Myślę sobie po prostu, tych ludzi nikt i nic nie zmieni. Nie będę się nawet wychylał, nie będę nic im mówił. Oni są tak zepsuci, tak wręcz beznadziejni, że po co mam się odzywać? I to tak naprawdę pokazało mi nic więcej, jak tylko to, że ja sam nie mam miłości. Nie mam tej miłości Bożej do nich, skoro sam nie potrafię otworzyć swoich ust i powiedzieć o tym, co sam przeżyłem. Ja wiem, że czasem ludzie potrafią być okropni. Ja wiem, że czasem nie chcemy mieć z nimi kontaktu i mocno wzięliśmy sobie do serca to, że oddzielamy się od świata. Ale powiem wam tak. Moje życie tak beznadziejnie się potoczyło, jeśli chodzi o ludzi niewierzących, że ja ciągle z nimi przebywam. Kiedy poszedłem do technikum, byliśmy sami chłopacy. Przez 4 lata codziennie słuchałem jakichś beznadziejnych żartów, obrzydliwych żartów. Kiedy poszedłem na studia na Politechnikę, to samo. Sami faceci, no i 3 dziewczyny, ale w sumie przewaga facetów. I cały czas miałem wrażenie, że podobnie było w pracy, że ja się od tego nie uwolnię po prostu. Że ja cały czas muszę przebywać z tymi ludźmi i nie chcę słyszeć tych słów. Z drugiej jednak strony zdaję sobie sprawę, no tak, ale to może to ty powinieneś zacząć coś mówić. To może właśnie ty powinieneś otworzyć usta. Powiem tak. Nie wszyscy mają ten przywilej, że pracują w miejscu pracy, gdzie ludzie są zbawieni. Ale poniekąd to, że właśnie pracujemy w takim miejscu, daje nam niesamowitą szansę, niesamowitą okazję. Możemy zwiastować nie tylko naszymi ustami, ale naszym życiem. Pytanie, czy to wykorzystujemy. Ja mówię szczerze, że jeszcze mam wiele w tej dziedzinie do zrobienia. Powiem wam jeszcze coś, tak z serca, choć odbiegam od tego, co mam tutaj zapisane w notatkach. Potrzebowałem 10 lat. Od 2012 roku, żeby zrozumieć, że ten świat nie ma nic do zaoferowania. Nie ma nic. Zdobyłem wszystkie szczyty, jakie można było zdobyć. Ostatnio zdobyłem ostatni ze swoich szczytów, jaki chciałem zdobyć, jako młody chłopak. I tak kiedyś też mówiłem z tego miejsca. Kiedy zdobędziesz wszystkie swoje szczyty, zorientujesz się, że tam nic nie ma. Możesz mieć najlepszą edukację. Możesz dużo zarabiać, możesz wybudować dom, możesz mieć rodzinę i dzieci. Ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że potrzebujesz Zbawiciela. Że potrzebujesz być blisko Niego. I kiedy idziesz do tego świata, to nagle widzisz te dążenia ludzi, widzisz ich te pragnienia, widzisz swoje życie w tym i zdajesz sobie sprawę z tego, jak ci wszyscy ludzie są biedni, jak oni bardzo potrzebują Jezusa. I dzisiaj właśnie jestem tutaj po to, by zachęcić was do tego, byśmy nie byli takimi samolubnymi chrześcijanami, którzy przeżyli coś niezwykłego w życiu i nie podzielili się dalej z tym. Naprawdę powiem wam, ten czas uwielbienia, jaki dzisiaj mieliśmy, to, że w ogóle możemy się spotykać w tym miejscu. Wielu ludzi w świecie nawet nie wie o istnieniu takich miejsc. Wielu ludzi nie ma możliwości usłyszeć prawdziwej Ewangelii ciągle. A dzieje się tak dlatego, bo właśnie nasze usta ciągle są zamknięte. I stąd ten temat. Otwórz swoje usta i mów słowa życia. Widzicie, nie bez powodu apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo z sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Nawracamy się przez wiarę w Jezusa, ale intrygujące jest to, że przez wyznanie naszej wiary ustami jesteśmy zbawieni. Wyznanie naszych ust ma moc. Ono naprawdę zmienia rzeczywistość. Dlatego zarówno ten, co głosi Ewangelię, jest błogosławiony, jak i ten, co ją przyjmuje. To jest niezwykłe. Stąd nie okradajmy się z tego błogosławieństwa, ale otwórzmy nasze usta. Bo kiedy, naprawdę ja w to wierzę, że kiedy otwieramy nasze usta i kiedy ogłaszamy życie na tym świecie, to zmienia się rzeczywistość. To się naprawdę dzieje, bo w słowach jest moc i Biblia o tym mówi. Widzicie, w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, jak czytamy, Bóg wzbudzał proroków, którzy porywali całe pokolenia. I dobrze wiemy, że prorocy to byli ludzie, którzy przekazywali właściwe słowo we właściwym czasie. I dla mnie takim szczególnym prorokiem jest prorok Izajasz. I zanim rozpoczął swoją służbę, musiał przejść przez proces oczyszczenia. Jeśli macie swoje Biblię, to otwórzcie Księgę Izajasza. Będziemy czytać 6 rozdział od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na dwóch latał. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi na posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina, twój grzech został zakryty. Wówczas usłyszałem głos Pana do tego miejsca. Izajasz w trakcie swojego powołania przeżył coś ponadnaturalnego. Jak czytaliśmy, jeden z serafów wziął rozżarzony węgielek z ołtarza, przyleciał i dotknął jego ust. To był znak oczyszczenia. Wszystkie dotychczas złe, negatywne słowa, które wypowiedział, zostały mu przebaczone. Jego wina została usunięta, a grzech zakryty. Niezwykłe. Od tej chwili Izajasz miał głosić słowo pochodzące od Boga. Być może w ostatnim czasie na twoim języku pojawiały się słowa, które nie powinny się tam pojawić. Być może ostatnio, nie wiem, bardziej interesował cię transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony niż sprawy Królestwa Bożego. Być może widzisz swoje serce, swoje życie i wreszcie dostrzegasz swój język i rozumiesz, że potrzebujesz oczyszczenia. Wierzę, że to słowo, choć zapisane w Starym Przymierzu, szczególnie dziś jest dla nas aktualne. Wierzę, że dziś Bóg pragnie dotknąć się twoich ust, bo On chce je użyć. Wiecie, dziś potrzeba właśnie takich ludzi jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, jak apostołowie. Dziś potrzeba ludzi, którzy przekażą słowo Boga. Bóg po prostu potrzebuje ciebie, byś przekazał Jego słowo do tego pokolenia. Bóg chce, to On sam chce, byś otworzył usta i byś mówił i ogłaszał życie nad tym, co umarłe, byś ogłaszał uzdrowienie nad tym, co chore. On chce użyć twojego języka. Pozwól Mu, a wierzę, że zobaczysz cud. Halleluja. Chciałbym tutaj już poprosić do przodu zespół i chciałbym, kochani, się z wami pomodlić. Chciałbym, byście wstali. Wiem, że może to dla was było dużo treści, ale zapamiętajcie tylko to, że Pan Bóg dzisiaj chce się dotknąć waszego języka. A także to, że chcę, żebyś otworzył swoje usta i mówił słowo życia. Chciałbym, abyśmy zanim zaczniemy uwielbiać Boga, stanęli razem w modlitwie. i spojrzeli we własne serca, we własne życie. Jak to tak naprawdę wygląda? Jakie słowa są na naszych ustach? A jeśli są tam słowa, które się Panu Bogu nie podobają, to módlmy się i prośmy o oczyszczenie, by stało się coś takiego jak w życiu Izajasza, by przyszło wypalenie, prawdziwe oczyszczenie, by odtąd nastał nowy sezon, kiedy będziemy otwierać usta tylko po to, by przynosić życie, by błogosławić, by nieść pokój, by nieść uciszenie. Halleluja. Panie, tak jestem Ci wdzięczny za Twoje słowo, za to bogactwo wiedzy, za to, że możemy dzisiaj się uczyć cały czas, Panie, nieprzerwanie. I Ty dzisiaj mówisz do nas na temat języka. Tak modlę się, abyś się dotknął mojego języka, tak jak dotknąłeś się języka Izajasza. Panie, Ty wiesz, pośród jakich ludzi ja żyję, pośród jakich ludzi ja się poruszam, Panie. I modlę się o to, aby z moich ust wypłynęły słowa życia. Modlę się także o Kościół Elim, o każdą osobę na tym miejscu. Modlę się o to, abyś się dotykał każdych ust tu na tym miejscu. Byśmy mogli składać odważnie świadectwo o tym, co Ty dla nas zrobiłeś. Tak modlę się o to, aby nikt nie wstydził się swojej historii, bo każda historia jest dobra. Każda historia przemiany życia należy do Ciebie i to jest Twoje dzieło, Panie. Tak modlę się o to, abyśmy nie zamykali swoich ust, aby ta dobra nowina płynęła dalej, aby ludzie mogli być zbawiani, abyśmy mogli czynić ich uczniami, tak jak Państwu powiedziałeś, właśnie tu, w naszej społeczności, w Kościele Elim. Panie, daj tą łaskę, Panie, abyśmy w tym temacie mogli to rozpoznać, zobaczyć, jak ważne właśnie są słowa, które wypowiadamy. Panie Jezu, dotykaj nas, naszych umysłów, przemieniaj je, Panie. Halleluja, abyśmy potrafili głosić słowo prawdy, słowo przebaczenia, słowo pojednania, byśmy naprawdę potrafili prowadzić ludzi do Ciebie.